Niespokojny duch poprowadzi nas dziś przez pustynne piaski Jordanii, gdzie spragnieni wody pośrodku niczego spotkamy anioły pustyni. Podążymy także szlakiem hrabiego Drakuli do Rumunii. Posłuchamy, co o sławnym wampirze mają do powiedzenia jego najbliżsi sąsiedzi. A następnie pojedziemy dziwnym autostopem, za który będziemy musieli zapłacić. Udamy się także do zachwycająco nudnej Irlandii, a podczas pakistańskich trekkingów zatańczymy z tragarzami. A to wszystko z naszym dzisiejszym gościem. Zapraszamy.
Podróże małe i duże.
Pochodzi z Nowego Sącza i to właśnie dlatego zaraz po przyjeździe do Lublina zapisała się na kurs przewodników beskidzkich. Nie miała wówczas w planach pracy w turystyce, ale zrobiła uprawnienia państwowe, potem została pilotem wycieczek i pracowała w biurze podróży. A oprócz tego studenckie koło przewodników beskidzkich zainspirowało ją do samodzielnych wyjazdów. Zwiedziła kawał świata, ale nie lubi określenia podróżnik. Swoje wyjazdy traktuje jak bardziej zaawansowaną turystykę. W studiu Radia Lublin gościmy Annę Śliwę, główną organizatorkę spotkań podróżniczych w Chatce Żaka i festiwalu Przez Świat Spotkania z Podróżą. Cześć Aniu.
Cześć.
W radiu trochę w innej formie, bo zawsze o podróżach innych, a dziś trochę o swoich.
Tak, goszcząc tutaj w Radiu Lublin już kilkukrotnie zwykle opowiadałam o tym, co nas czeka podczas kolejnych festiwali albo podczas spotkań podróżniczych. No ale tak, żeby o sobie coś powiedzieć, to dzisiaj pierwszy raz.
Okej. Okay. Różnicę pomiędzy turystą a podróżnikiem ładnie określił dziennikarz i reportażysta Jacek Hugo Bader. Jego zdaniem turysta podróżuje po nic, a podróżnik po coś. Zatem turystą jest każdy, kto wyrusza z domu po prostu dla przyjemności i bez celu. I tak siebie widzisz właśnie?
Właśnie tak niekoniecznie, dlatego że ja też podróżuję, wyjeżdżam po coś. Po to, żeby się troszeczkę oderwać od codzienności, po to też, żeby znaleźć coś innego, znaleźć jakiś inny wymiar tego życia. Ale nie potrafiłabym podróżować na przykład non-stop przez pół roku albo przez rok być w podróży. Ja muszę wrócić, muszę mieć jakieś takie zakorzenienie, muszę mieć jakieś miejsce, w którym czuję się u siebie.
Taką bazę.
Taką bazę.
Mm-hmm. No właśnie, ale też bym się właśnie tutaj nie zgodziła, jeżeli chodzi o Hugo Badera i ciebie włożyć w ten podział, ponieważ nie tylko jedziesz po to, żeby się zresetować, ponieważ współpracujesz z kilkoma portalami, pisząc dla nich teksty. Współpracowałaś także z wydawnictwem Bezdroża przy aktualizacjach przewodników po Rumunii oraz jako współautor przewodnika Ateny i Pelopones. Także już trochę bardziej tak zaawansowanie.
Tak, no niektóre z tych wyjazdów są konkretnie pod pracę. Są to wyjazdy związane z pracą, ale to nie znaczy, że one mi nie sprawiają przyjemności, bo chyba najlepsze, co może człowieka w życiu spotkać, to jest to, że praca jest na jakąś tam pasją i że pracując nie robi się z tego z jakiegoś przymusu, czy nie robi się czegoś, co nam nie pasuje, ale praca jest jednocześnie czymś, co lubimy robić i co wciąga, co powoduje jakąś fascynację i mi się to udało połączyć. Zarówno pracując właśnie jako pilot, przewodnik, jak i pracując pisaniem o podróżach.
Wspominałam o tym, że pracowałaś właśnie także z wydawnictwem Bezdroża przy aktualizacjach właśnie przewodników po Rumunii, ale do Rumunii zaraz wrócimy. Wcześniej jednak chciałam, abyśmy powiedziały o twojej ostatniej wyprawie do Jordanii. To był niestandardowy wyjazd nastawiony na trekking po pustyni, czyli najpierw dwa dni po najsłynniejszej pustyni w Jordanii, Wadi Rum, tak?
Tak. To był taki wstęp, trochę przetarcie. Zresztą wyjazd był w kilka osób, to nie tak, że ja to robię sama. Mamy taką grupę osób, z którą jeździmy w wiele miejsc i te takie większe, dłuższe wyjazdy to jest zwykle właśnie w tym samym gronie, bo to też chodzi o to, żeby wiedzieć, na kogo można liczyć i czego się po kim spodziewać w sytuacjach, które niekiedy, nie mówię, że zawsze, ale niekiedy są dość ciężkie, zdarzają się jakieś bardziej ekstremalne, ale mimo wszystko lepiej znać ludzi, z którymi się gdzieś pojedzie dalej.
Wadi Rum i to jest nazwa, która oznacza Dolinę Piasku, ale ta pustynia to chyba nie tylko piasek.
No właśnie nie tylko. Mnie pustynia ogólnie zaskoczyła swoją różnorodnością faktur, różnorodnością rodzajów nawierzchni, jakie tam są, ale też krajobrazami. Wadi Rum rzeczywiście było tą najbardziej piaszczystą pustynią, chociaż nie w każdym miejscu piaszczystą. Natomiast później, kiedy z obrzeży Wadi Rum przechodziliśmy do Petry, no to tam to już była naprawdę szał kolorów i różnych rodzajów podłoża, ale też i krajobrazów, w jakie żeśmy wchodzili, od głębokich wąwozów, o praktycznie pionowych ścianach z jakimiś fantazyjnymi utworami skalnymi, po właśnie jakieś łachy piachu wystawione na działanie wiatrów i innych warunków atmosferycznych.
I to była twoja chyba pierwsza taka pustynna wyprawa, prawda?
Taka dłuższa, tak. Natomiast przed COVID-em byłam też na pustyni w Izraelu, na pustyni Negev. Ale to była taka trochę bardziej, powiedzmy, bezpieczna pustynia i bardziej, ja to przynajmniej tak odczuwałam, taka bardziej komfortowa, dlatego że poruszaliśmy się głównie po Parku Narodowym Timna i po jego otoczeniu. I tak naprawdę z każdego miejsca, gdzie żeśmy stali, gdzie żeśmy się zatrzymywali, to gdzieś tam w perspektywie było widać drogę. Było widać drogę, która przez ten park przebiega, którą od czasu do czasu przejeżdżały samochody.
A tutaj?
No tutaj nie.
Tutaj nie.
Tutaj spotkanie
pośrodku człowieka. Niczego.
Akurat na Wadi Rum jest inaczej, dlatego że to jest też pustynia względnie zagospodarowana i też dlatego między innymi od niej żeśmy zaczęli. Bo tam są i te obozy, w których się można przespać. Zresztą w jednym takim obozie żeśmy spali na zakończenie tego dwudniowego treku, bo pierwszy nocleg zrobiliśmy sobie na dziko, a drugi w obozie. Natomiast już to drugie przejście, no to było takie, no, że spotkanie z kimkolwiek i zobaczenie czegoś związanego z cywilizacją to już było wydarzenie.
Największe wyzwania, wspominałaś wędrówki przez pustynię, to między innymi no właśnie różnice temperatur, to pewnie to, że w dzień mamy upał, w nocy temperatury spadają nawet do kilku stopni chyba, prawda?
No około zera mieliśmy w najzimniejszą noc. To znaczy tak, myśmy tam byli w kwietniu, przełom marca-kwietnia. I to był jeszcze taki moment, kiedy te różnice może nie były aż takie wybijające. I trafiliśmy też na dobry tydzień, bo już tydzień później temperatury w dzień, jak żeśmy tak obserwowali potem gdzieś tam prognozy pogody na portalach, to już w dzień te takie temperatury mierzone dochodziły do 30 stopni. U nas one były w okolicach, powiedzmy, 15-18 stopni w dzień, ale w słońcu to i tak się odczuwało jako prawie 30. I jak się idzie w takiej temperaturze przez ileś tam godzin, no to zaczyna być to wyczerpujące. Biorąc pod uwagę to, że nie można sobie w każdej chwili sięgnąć
po wodę,
bo ta woda jest w miarę racjonowana, bo trzeba ją też nieść na plecach. Także to tak troszeczkę inaczej ustawia. I tak naprawdę ja sobie tak pomyślałam później, że gdybyśmy trafili na te wyższe temperatury, to ja nie wiem, czy my byśmy przeszli ten odcinek, który byśmy chcieli. Czy byśmy w pewnym momencie...
Ile to było kilometrów?
Przez tą drugą pustynię to było w okolicach 80 kilometrów. To były takie 3,5-4 dni prawie.
I jaka jest ta specyfika wędrowania po pustyni? No bo w piachu cały czas się zanurzasz niemalże.
No właśnie nie zawsze.
Nie,
jest piasek, w którym się rzeczywiście zanurza i w tym się idzie paskudnie, dlatego że to jest takie coś jak taki śnieg, który zatrzymuje nogi po prostu i nie za bardzo, on zwalnia bardzo, spowalnia, nie można, jest to bardzo męczące. Pomimo tego, że się przejdzie na przykład te 15 czy 17 kilometrów, to ma się wrażenie, jakby się szło 25-27, bo jest to większy wysiłek po prostu. Natomiast to są te takie czerwone akurat piaski tam na Wadi Rum, to w nie się bardzo łatwo zapadać. Zresztą widzieliśmy tam, jak już żeśmy przejeżdżali, bo na Wadi Rum trzeba mieć wsparcie agencji lokalnej. Takie są przepisy, to jest park narodowy wpisany na listę UNESCO. I oni nas zabierali później już na koniec. No jechaliśmy z nimi na początek tego drugiego treku. I oni wiedzą, którędy można przejechać na przykład, którędy można, gdzie jest ten piasek jest stabilny, tak, tak, gdzie można jechać, gdzie piasek jest stabilny. A już przed samą miejscowością Wadi Rum Village natknęliśmy się na, to chyba byli Amerykanie, wypożyczyli sobie samochód taki, no, nie w pełni terenowy, ale taki troszeczkę lepszy, wjechali na tą pustynię i po prostu od razu po osie. Więc wyciągnęliśmy ich raz, po czym oni wsiedli do samochodu i natychmiast zakopali się kolejny raz. Tak? Więc już ten jeden z tych naszych ludzi z obsługi, z agencji wsiadł im do tego samochodu i dojechał do bitej drogi, bo było w 100% pewne, że oni się zakopią ponownie. Mhm. I tak samo jest z chodzeniem, że czasem ten piach jest taki, że się rzeczywiście w niego zapada, a czasem jest jak beton, jest tak ubity, że się idzie jak po betonie po prostu.
To chyba najwygodniejsza z opcji.
Tak, to było zawsze czekaliśmy, żeby się zaczął ten beton. Owszem, nogi trochę od tego są zmęczone, ale mimo wszystko jest lepsze niż brnięcie w piachu po kostki.
No, ale ta wyprawa może by się nie zakończyła takim sukcesem, gdyby właśnie nie anioły pustyni.
Tak? Może to trochę przesada, ale rzeczywiście dali nam zdrowego kopa.
Czyli co, już byliście wykończeni? Tak,
tak. To był taki dzień, kiedy przyszedł gorąc. Rzeczywiście było gorąco. Szliśmy po takich wąwozach, gdzie nie było przewiewu i wyszliśmy na otwartą przestrzeń. Pierwsza droga, jaką żeśmy zobaczyli, to już było nie na Wadi Rum, tylko na tej drugiej części pustyni. Wyszliśmy, tam była droga do Petry, wiedzieliśmy, że nam zostało jeszcze minimum tak z półtora dnia, żeby dojść, a na nocleg około 3-4 godzin do takiego miejsca, gdzie chcieliśmy zanocować. I po prostu w środku wielkiego niczego stoi stół, stoją krzesła, stoi samochód i mają ludzie wyciągnięte pity, hummus, biały ser, jakieś pomidory, ogórki, wystawione butelki z wodą i mówią do nas: słuchajcie, bo myśmy tu obsługiwali przed chwilą grupę, bo na pustyniach w Jordanii, myśmy szli głównym szlakiem jordańskim, można sobie zrobić trekking taki zorganizowany, że po prostu agencja miejscowa robi wsparcie, są wystawione punkty z jedzeniem, są wystawione obozy, a idzie się na lekko i po prostu można to przejść znacznie przyjemniej niż myśmy to zrobili.
I szybciej, tak.
Tak, i szybciej niż myśmy to zrobili. Natomiast oni mówią, zostało nam jedzenia, to się zmarnuje, siadajcie, jedzcie. Po prostu to było takie raz, że zaskoczenie, ale jak to? Próbowaliśmy im zapłacić, niemal się obrazili, że w ogóle chcemy im za to płacić. Nie, oni, to jest, jedzenie by się zmarnowało, oni nam chcą je dać. Jedyne co, no to wodę nam sprzedali i kazali, powiedzieli, żebyśmy zapłacili za wodę. No bo woda tam jest jednak produktem bardzo, bardzo, bardzo cennym.
No jasne, że tak. Dotarliście do Petry. No właśnie, nazwałaś to miejsce skarbem o ciemnej twarzy.
Tak. Petra to jest jeden z cudów świata. To jest obiekt wpisany na listę UNESCO.
Miasto skały, prawda?
Tak, miasto w skałach, miasto Nabatejczyków. No absolutnie, jeśli chodzi o same te budowle, które tam są, no to powala. Po prostu wchodzi się, ja już byłam wcześniej w Kapadocji, ale to jest zupełnie coś innego, bo w Kapadocji jednak jest to wszystko ukryte, a tutaj te fasady, to wzorowanie się, w ogóle jak ludzie, którzy to budowali, oni się wzorowali na budowlach rzymskich. I to jest takie pomieszanie trochę stylów, taki eklektyzm.
Miałaś takie myśli, jak oni to zbudowali?
Tak,
ponad 2000 lat temu.
Ja mam w bardzo wielu miejscach takie myśli, jak to wszystko zostało zbudowane, że to się trzyma do dzisiaj. Jaką wyobraźnię musieli mieć ci ludzie i jaką...
Wiedzę.
Ale też wiedzę, bo no właśnie. W tej chwili u nas architekt wrzuca sobie to w komputer, ten przelicza, to tu takie obciążenia, to się będzie trzymało, to się będzie trzymało. Oni to musieli policzyć na piechotę, nie znając części jakichś zasad rządzących fizyką, czy części, nie wiem, obliczeń matematycznych, które są w tej chwili znane i używane w systemach komputerowych. Także to jest jedna strona. Natomiast druga strona to jest to, że Petra to jest, jak dla mnie, to jest miejsce strasznie źle zarządzane. Widać, że tam zostały poczynione pewne inwestycje wtedy, kiedy zostało to wpisane na listę UNESCO, że są tablice, ale tablice są zdarte. Już się z nich nic nie dowiemy, bo ktoś przyszedł i je zdarł. Wykorzystywanie zwierząt, jakie tam odchodzi cały czas. No, dla mnie aż przykro było patrzeć na te osły, które są gonione po schodach w tym upale, a na nich sobie jadą
turyści,
tak, którzy tak jakby zupełnie nie widzieli, że ten facet obok idzie i pogania to zwierzę bacikiem, żeby on mógł się łatwiej dostać na górę schodów. I masa żebrzących dzieci. I to widać, że to jest po prostu uczone od małego, że to jest sposób na
główny
to, żeby...
sposób
tak, ale tutaj, i to przyznaję, na wszystkich biletach, na wszystkich przy wejściach, na ogłoszeniach jest napisane, że bardzo proszą, żeby nie dawać pieniędzy dzieciom, żeby nie dawać słodyczy, żeby nie dawać niczego.
Żeby nie wspierać tego.
Żeby nie wspierać właśnie takiej no, patologii, można powiedzieć.
W studiu Radia Lublin gościmy Annę Uślibeł. Za chwilę ruszamy do kraju hrabiego Drakuli i wybierzemy się, i do tego kraju wybierzemy się po krótkiej przerwie.